Na zegarze 6 minut po godzinie 19 w kalendarzu niezmiennie niedziela, 4 dzień stycznia i niezmiennie na antenie Radia Poznań. Dzisiejsze pierwsze tegoroczne wydanie audycji w sportowym rytmie, na której go drugą część zapraszają realizujący program Paweł Kwiatkowski i będący w studiu
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. I tak będzie do godziny 20. Oczywiście także gorące meldunki z meczu koszykarzy Enei Basket Poznań na naszej antenie, ale powiemy także o sporcie żużlowym w kontekście ekstraligowej ekipy Fogo Unii Leszno. Będziemy zapowiadać także olimpijski zimowy rok 2026. Będzie o hokeju na trawie, będzie także żeglarsko i będziemy informować i zapraszać na interesujące spotkanie, które już w najbliższy piątek odbędzie się w podpoznańskim Jerzykowie. To wszystko przed nami. Najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli właśnie teraz.
Japończyk Ren Nikaido wygrał w Innsbrucku trzeci konkurs narciarskiego turnieju czterech skoczni. Drugie miejsce zajął prowadzący w imprezie i w Pucharze Świata Słoweniec Domen Prewc, a trzeci na podium był dziś Austriak Stefan Embacher. Najlepszy z Polaków Kacper Tomasiak wywalczył ósmą lokatę, Dawid Kubacki był 30, Maciej Kot 38, a Kamil Stoch 41. Turniej zakończy się w najbliższy wtorek w Bischofshofen. Szwajcarka Camille Rast wygrała w Krańskiej Gorze slalom alpejskiego Pucharu Świata. Drugie miejsce zajęła liderka klasyfikacji generalnej, Amerykanka Michaela Schifrin. Polki nie startowały. Trzy mecze kontrolne rozegrają piłkarze Lecha Poznań podczas okresu przygotowawczego przed rundą wiosenną. W trakcie obozów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich kolejorz zmierzy się ze słowackim MSK Żylina, Noa Erewań z Armenii oraz Dinamem Samarkanda z Uzbekistanu. Lechici do zajęć wracają w najbliższą środę. Trwa mecz 13. kolejki Ekstraklasy Szczypiornistek. Enea MKS Gniezno walczy na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. Druga połowa tego meczu niestety coraz wyraźniejsze prowadzenie zespołu gospodarzy. Zagłębie wygrywa 34-27. W pierwszej lidze koszykarzy w zakończonym już spotkaniu Nowimex Polonia Leszno wygrała na wyjeździe z Akademikami z Politechniki Opolskiej 83-76. Od 18 w hali przy Drodze Dymińskiej w Poznaniu trwa natomiast starcie drugiej wielkopolskiej drużyny. Enea Basket podejmuje ekipę SKS-u Starogard Gdański. Gdy rozstawaliśmy się z Dawidem Cytrowskim, do przerwy jednym punktem prowadzili goście. Było 37-38. Trwa zapewne już trzecia kwarta tego meczu. Ponownie jesteśmy przy Drodze Dębińskiej. Ponownie Dawid Cytrowski.
No niestety ta trzecia kwarta nie układa się po myśli poznaniaków. 49-41 prowadzą goście i teraz jeszcze będą mieli okazję podwyższyć to prowadzenie i podwyższają, bo jest akcja 2+1 zawodnika z numerem 47 Adriana Kordalskiego. 51-41 i jeszcze Kordalski będzie rzucał rzut osobisty. No szkoda, tutaj stanęli w tej trzeciej kwarcie. Znowu wróciły te demony z tej pierwszej fazy spotkania, kiedy zupełnie posypała się skuteczność. Tutaj do tego dochodzą błędy w defensywie. Co gorsza, lider poznaniaków James Washington już ma 3 faule na swoim koncie. Oszczędza go trener Walejko. Siedzi na ławce rezerwowych Amerykanin, no ale bez niego ta gra już się tak dobrze nie układa, już się to nie klei. No i z tego powodu poznaniacy mają już 10-punktową stratę, a za chwilę może być już 11. Zobaczmy, czy trafi Kordalski ten rzut osobisty. Już tam zbierają się poznaniacy, ale na szczęście nie trafił. Jest zbiórka Rosińskiego. No to może pójdą jeszcze teraz, może tutaj faktycznie uda się chociaż 2 punkty odrobić. Stankowski na lewą stronę boiska, jest tutaj Samsonowicz, czy zdecyduje się na rzut do Rosińskiego po obwodzie. Rosiński długo holuje piłkę, jeszcze mają 9 sekund, biega pod kosz, szuka sobie tej pozycji do oddania rzutu. Teraz Mąkowski za 3, ale szkoda, ta piłka odbiła się od krawędzi obręczy. No i niestety do kosza nie wpadła, a zatem na 4 minuty i 45 sekund przed końcem trzeciej kwarty tego spotkania poznaniacy przegrywają z SKS-em Starogard Gdański 41-51.
Ogniście także było w Fogo Unii Leszno. Najpierw wielka feta z okazji ponownego awansu do żużlowej Speedway Ekstraligi. Później zawirowania, tak to delikatnie nazwijmy, organizacyjno-prawne w samym klubie związane z postacią prezesa tego klubu. Nowy prezes, nowy stary prezes Józef Dworakowski objął stery, ale teraz chyba w ekipie naszego wielkopolskiego jedynaka w Speedway Ekstralidze Fogo Unii Leszno jest nieco spokojniej. Było się także spotkanie z dziennikarzami, na którym głos zabierali m.in. nowy dyrektor sportu sportowy Rafał Dobrowolski, także stary trener Rafał Okoniewski. Dodajmy także, że funkcję dyrektora zarządzającego po Sławomirze Kryjomie pełni obecnie Rafał Dobrowski. Ale my posłuchamy o tym, jak wygląda sytuacja w klubie, jak trwała walka o pozyskanie licencji. Wspomniany dyrektor sportowy Rafał Dobrowolski, a później trener Rafał Okoniewski.
Ta sytuacja, która spotkała nas na początku października, sytuacja, podkreślam, kryzysowa, którą musieliśmy szybko zażegnać. Udało się tutaj przy wsparciu akcjonariuszy klubu powołania nowego zarządu. Ta funkcjonalność klubu mogła być kontynuowana. Ten awans do rozgrywek PG Ekstraligi, który uzyskaliśmy we wrześniu, był dużym sukcesem klubu. Takie były założenia przed tym sezonem 2026 i to się udało od początku października praktycznie. W związku z nową procedurą licencyjną zaczęliśmy przygotowania dokumentacji, bilansu, wszystkich dokumentów księgowych, infrastrukturalnych i to nas jakby postawiło w tej kolejności dobrej pozycji, że mogliśmy w tym podstawowym okienku transferowym, czyli do 20 listopada, podpisać kontrakty z zawodnikami. Zawodnicy, ci, którzy gdzieś tam w przestrzeni medialnej byli przypisywani do drużyny Fogołni Leszno, podpisali te kontrakty do 20 listopada. Te umowy pozostały na tym samym poziomie, jak były rozmowy toczone z prezesem Rusieckim. Tutaj prezes Józef Dworakowski te umowy podtrzymał i wszyscy na to, co było umówione wcześniej, przystali i nie było żadnych problemów, jeżeli chodzi o złożenie podpisów pod kontraktami. To nas, tak jak wspominałem, ustawiło w tej dobrej sytuacji, jeżeli chodzi o uzyskanie licencji na starty w sezonie 2026. I 11 grudnia uzyskaliśmy licencję warunkową z odstępstwami na sezon 2026. Te odstępstwa głównie wynikają z tego, że mamy tutaj te zaległe prace odnośnie oświetlenia. Tutaj w porozumieniu z Mosirem, władzami miasta oraz Ekstraligą Żużlową, ten proces montażu nowego oświetlenia jest odroczony do zakończenia sezonu 2026, więc te prace zakończą się po sezonie tym, który nas czeka. Jeżeli chodzi tutaj o trenera, menadżera Rafała Konieskiego, to oczywiście sprawy związane z pierwszą drużyną, kontakt z zawodnikami, sprawy pod kątem przygotowania toru. Wszystkie decyzje, jeżeli chodzi o pierwszą drużynę w rozgrywkach PG Ekstraligi, są po stronie Rafała Okoniewskiego. Będzie miał podczas meczów do współpracy wieloletniego tutaj naszego kierownika drużyny Mateusza Gryczkę. Rafał tutaj z naszym klubem będzie trzeci sezon. Przeżył loty i upadki, potem spadek z PG Ekstraligi, ale również świetny sezon ubiegły i awans do PG Ekstraligi. My z dyrektorem Dobruckim również mamy ściśle określony podział obowiązków, jeżeli chodzi o nasze stanowiska, które tu stricte pod kątem organizacji klubu, rozmów ze sponsorami. Tutaj, jeżeli chodzi o moją osobę jeszcze odnośnie pierwszej drużyny, czyli te wsparcie organizacyjno-administracyjne pierwszej drużyny, wszystkich klas rozgrywkowych, które trenują u nas w klubie, tym będziemy się zajmować, więc chciałem tutaj właśnie podkreślić to, że każdy ma jasny podział tych obowiązków i każdy będzie wiedział, co ma, że tak powiem, robić w tygodniu meczowym, czy w tym sezonie tutaj przed tym inauguracją sezonu. Teraz przejdziemy jeszcze do trenera Okoniewskiego. Tutaj bym prosił o określenie celów sportowych na sezon 2026, jak tutaj zawodnicy zareagowali na te zmiany w klubie i jakie oczywiście jest nastawienie drużyny po tym powrocie do rozgrywek PG Ekstraligi.
Muszę powiedzieć tak, że nastawienie jest bardzo optymistyczne, fajne, dobre. Wszystko toczy się w swoim rytmie i na razie wygląda to wszystko ok. Mamy naprawdę bardzo świetną drużynę, dobrze wzmocniona, bo wraca do nas Piotrek Pawlicki, gdzie odjechał też bardzo dobry, fajny sezon w Częstochowie. To też na pewno będzie chciał się, wracając do domu, czyli do Unii Leszno, do klubu naszego, jeszcze bardziej pokazać. Jest to zawodnik doświadczony, wie co robi. Wraca też Kenyan Ru, który też jeździł w tamtym roku w Rzeszowie. Myślę, że nabrał dość dużo też doświadczenia i to są nasze punkty takie, myślę, że bardzo mocne. Nie wspominając tutaj, myślę, że nie trzeba reklamować tutaj Grzegorza Zęgotę czy Janka Kołodzieja. I mamy też formację juniorską, też bardzo fajnie obsadzoną, mocną, także cele są jedne. Celujemy w walkę o play-off. Chcemy się na początek dostać do pierwszej czwórki i myślę, że to są cele jak najbardziej realne. A jak zareagowaliśmy na zmianę? No, myślę, że sytuacja nie była codzienna. Tak? Wiemy, z czym musieliśmy się spotkać, ale szybko ta sytuacja była opanowana. Zresztą wrócił stary były prezes, pan Józef Durakowski. To też nie jest osoba nieznana, nie jest znikąd. Prowadził ten klub tyle lat i prowadził go dobrze, także wszystko toczy się dalej swoim rytmem, w dobrym kierunku i nastroje są na pewno spokojne i proszę się tutaj nie martwić, że jest coś nie tak.
No to nie martwimy się. Wszystko pod przewodnictwem prezesa Józefa Dworakowskiego. No a ci bezpośrednio na pierwszej linii to sami Rafałowie. Dyrektor sportowy słyszany na początku tej wypowiedzi Rafał Dobrowolski, także trener Rafał Okoniecki i dyrektor zarządzający Rafał Dobrucki.
Rywalizacja na żużlowych torach jeszcze przed nami. Musimy trochę poczekać, natomiast cały czas trwają zmagania o ligowe punkty na parkietach. Między innymi na parkietach hali przy drodze Dębińskiej w Poznaniu, gdzie w meczu pierwszej ligi koszykarzy Enea Basket Poznań podejmuje drużynę SKS-u Starogard Gdański. Poznaniacy w ostatnim okresie gonili rywali. Czy udało im się dogonić w trzeciej kwarcie? O tym Dawid Cytrowski.
Są coraz bliżej. Przed chwilą punkty Patryka Stankowskiego i tylko 3 punkty przewagi drużyny SKS-u. Kiedy ostatni raz się słyszeliśmy, było 10 do odrobienia. No to zaczęli odrabiać podopieczni trenera Walejki. Wrócił Washington na parkiet, ale to odrabianie zaczęło się już wcześniej. Popracowali znakomicie w defensywie, bo kilka takich sytuacji, kiedy naprawdę mieli solidne problemy, żeby wypracować sobie dobrą pozycję rzutową. Goście dwukrotnie popełnili też błąd 24 sekund. No teraz szkoda, że faulował w tej sytuacji Krajewski. Będą rzucać wolne podopieczni Radulowicza. To zawodnik z numerem 12 ustawiony już na linii rzutów osobistych Daniel Ziółkowski. Gwizdy tutaj na trybunach. Kilkaset osób, jak mówiłem, wspiera dzisiaj drużynę z Poznania. Te gwizdy nagle zamilkły, bo trafił Ziółkowski po raz pierwszy. No ale zobaczymy, czy trafi po raz drugi. 30 sekund na zegarze do końca trzeciej kwarty tego meczu. 53-49 SKS prowadzi. Czy będzie wyższe to prowadzenie? Na razie nie, bo ten drugi niecelny i zbiera Mąkowski. I spokojnie Patryk Stankowski będzie wyprowadzał piłkę na drugą stronę boiska. Tutaj naprawdę bardzo dobra, gorąca wręcz atmosfera. Ciężko nawet szpilkę wcisnąć na trybunach hali Citizen. Mąkowski, próba rzutu za 3. Niecelna, ale jest zbiórka poznaniaków. Dobrze tam Krajewski odnalazł się pod koszem. Oddaje piłkę Washingtonowi. 8 sekund do końca kwarty. Musi coś wymyślić. Ciemnoskóry Amerykanin rusza pod kosz do Stopierzyńskiego. Stopierzyński trafia i to była ostatnia akcja w tej trzeciej kwarcie. I tylko 2 punkty do odrobienia będą mieli w ostatnich 10 minutach, bo po 3 kwartach poznaniacy przegrywają, ale tylko 51-53.
Dziękujemy bardzo z Dawidem Cytrowskim. Oczywiście jeszcze przed godziną 20 będziemy się ponownie łączyć, aby relacjonować przebieg ostatnich 10 minut tego dramatycznego i emocjonującego spotkania. A na razie oddychamy trochę od wydarzeń ligowych i my przechodzimy już do tego, co czeka nas w najbliższej przyszłości. W lutym bowiem kolejne zimowe Igrzyska Olimpijskie.
Rok 2026 wystartował i to jest kolejny rok olimpijski. Tym razem zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan, Cortina d'Ampezzo. Spójrzmy na to trochę historycznie, wspólnie z profesorem Ryszardem Wyrkiem z Poznańskiego Uniwersytetu, znawcą sportu. Te igrzyska zimowe tak dla polskiej reprezentacji dosyć wolno się rozkręcały i to liczenie tych igrzysk też jest nieco inne niż w przypadku letnich.
to się zgadza. No, przyjmujemy, że pierwsze zimowe Igrzyska Olimpijskie odbyły się w roku 1924 w stacji sportów zimowych w Chamonix we Francji. Niemniej jednak, zanim do tego doszło, było kilka ważkich wydarzeń sportowych związanych z dyscyplinami zimowymi, bowiem już w roku 1908 na letnich Igrzyskach Olimpijskich w Londynie jako dyscyplina pokazowa odbyło się łyżwiarstwo figurowe na lodzie. Natomiast rok 1924 Chamonix to był tydzień sportów zimowych. Tydzień sportów zimowych, w których również wystartowała skromna reprezentacja Polski, licząca 7 sportowców, 6 mężczyzn i o dziwo jedna kobieta, gdzie nawet nasi decydenci sportowi nie wiedzieli, że ona nie może startować w narciarstwie biegowym. W roku następnym Międzynarodowy Komitet Olimpijski uznał, że Chamonix 1924 zapoczątkowuje zimowe Igrzyska Olimpijskie.
Na ten pierwszy polski medal też się troszkę musieliśmy naczekać. Franciszek Gąsienica-Groni. To już po II wojnie światowej.
Tak, to jest rok 1956. Cortina de Ampezzo, prawda, gdzie zdobył brązowy medal, ale wcześniej w okresie międzywojennym były miejsca punktowane. No, chociażby zimowe igrzyska w Lake Placid, gdzie nasi hokeiści zajęli 4. miejsce, aczkolwiek na 4 startujące reprezentacje narodowe, ale poziomem nasi hokeiści aż tak bardzo nie odstępowali od tych, którzy stanęli na olimpijskim podium.
Mieliśmy wtedy w tej reprezentacji także znakomitych poznańskich akademików, ale ja, bo to jest krótka nasza rozmowa, która tylko tak dotyka tematu zimowych igrzysk, żebyśmy byli nieco lepiej przygotowani do 6 lutego, do inauguracji zmagań 2026. Pewien przeskok nastąpił w latach już 90., bo pamiętam jeszcze 1992 zimowe igrzyska Albertville, Barcelona letnie, a tu nagle już po 2 latach norweskie Lillehammer 1994 i IMKOL postanowił oddzielić te zimowe od letnich igrzyska.
Tak, no najpierw była zasada, że gospodarzem zimowych igrzysk olimpijskich jest kraj, który organizuje również igrzyska letnie. Tak było w okresie międzywojennym i tak było też również już po wojnie przez kilka czteroleci. Natomiast z momentem, z dynamicznym rozwojem ruchu olimpijskiego, prawda, ze wzrostem kosztów organizacji igrzysk
olimpijskich, ale też komercjalizacją chyba, prawda?
Tak, i właśnie tej komercjalizacji.
Telewizje.
Właśnie media, które szeroko wkroczyły do sportu olimpijskiego, to wszystko złożyło się na to, że ta decyzja była jednak słuszna, prawda, że żeby rozdzielić i w latach przestępnych odbywały się poszczególne igrzyska olimpijskie.
No to troszkę proszę o duszę hazardzisty. 1972, pierwsze polskie zimowe złoto olimpijskie, skoczka Wojciecha Fortuny. Później trochę tych medali było z Kamil Stoch, Zbigniew Brudka, nasz znakomity panczynista, Justyna Kowalczyk. Mamy szansę na tych igrzyskach teraz w lutym?
Sport nie byłby sportem, gdybyśmy nie mówili o szansach, prawda? Przed szansą staje każdy sportowiec, kto uczestniczy w imprezie olimpijskiej, ale oczywiście tutaj trzeba ważyć nasze możliwości, które nie są aż tak wielkie w moim przekonaniu, jak w igrzyskach lat ubiegłych. Niemniej jednak myślę, że mogą być niespodzianki, chociażby wśród naszych młodych, dobrze zapowiadających się skoczków, tak jak to uczynił Fortuna w roku 1972 w Sapporo, gdzie kiedy wystartował do swojego skoku słynny komentator radiowy i telewizyjny Bogdan Tomaszewski, komentował w sposób następujący. Leci, leci, jakby zatracił siłę ciążenia. Tak malowniczo przedstawił radiosłuchaczom ten skok po złoty medal Wojciecha Fortuny.
Zakończyło się spotkanie 13. kolejki Ekstraklasy Szczypiornistek w Lubinie. Niespodzianki nie było. Enea MKS Gniezno przegrał ostatecznie z Zagłębiem 37-45. Po pierwszej połowie jeszcze Gnieźnianki sobie w miarę radziły, tylko 2 bramkami przegrywały 21-23. Ale druga odsłona już pod dyktando zespołu gospodarzy. Wygrana ta część meczu 22-16 i w całym spotkaniu Zagłębie pokonało Gnieźnianki 45-37.
Emocje także w pierwszej lidze męskiej koszykówki. Zatem kolejny krótki meldunek. Jaka sytuacja w meczu koszykarzy na Basket Poznań kontra SKS Starogard Gdański? Dawid Cytrowski.
Bardzo specyficzny przebieg ma to spotkanie. Długo gonili Poznaniacy, wreszcie dogonili. Był remis, no ale potem znowu stanęli. Było minus 6. Teraz punkty Washingtona i 4 punkty do odrobienia. Na 5,5 minuty przed końcem tego meczu jest 56 do 60. Zatem 4 punkty jeszcze muszą odrobić podopieczni trenera Walejki.
Dziękujemy bardzo. Oczywiście z Dawidem Cytrowskim jeszcze będziemy się łączyć pod koniec tego spotkania. A na razie w ramach audycji w sportowym rytmie o hokeju na trawie.
Reprezentantka Polski w hokeju na trawie Daria Skoraszewska, mistrzyni świata. Także podczas takiego podsumowującego spotkania w poznańskim AZS-ie specjalne wyróżnienie, bo to chyba ten rok 2025 w twojej karierze bardzo, bardzo fajny i udany, prawda? I dla całego hokeja, dla narodowej reprezentacji pani.
Tak, bardzo udany. Właśnie początek roku, w lutym zdobyłyśmy Mistrzostwo Świata. Jest to taki sukces, gdzie nigdy na takiej arenie międzynarodowej nie miałyśmy szans dojść tak wysoko. I tak naprawdę żadna kobieca reprezentacja Polski nigdy nie zdobyła takiego sukcesu, więc to jest takie podwójne jakby wyróżnienie dla nas i bardzo motywujące do dalszej pracy.
Jakie plany te najbliższe, powiedzmy? Bo skoro jest się mistrzynią świata, skoro jest ta świadomość, to co może motywować do dalszej roboty?
Teraz najbliższe plany to mamy Mistrzostwa Europy w Pradze w styczniu. Oczywiście pojedziemy tam jako faworytki właśnie po tym Mistrzostwie Świata. Będziemy starały się pokazać jak najlepiej, mimo że wiemy, że każdy mecz jest ważny i od samego początku trzeba stawiać krok po kroku, żeby spokojnie podejść do tych mistrzostw. Nie można być zbyt pewnym siebie, bo tak naprawdę na hali każdy mecz może potoczyć się inaczej od dyspozycji zawodnika i wszystko zależy od indywidualnych błędów i decyzji na boisku.
Proszę powiedzieć tak z perspektywy zawodniczki. Mówi się, że no jest do pewnego stopnia specyfika kobiecego sportu. Trener, selekcjoner Krzysztof Rachwalski daje radę? Ma co robić z nami?
Z nami ma co robić, wiadomo jak z kobietami jest w reprezentacji. Każda też ma swoje trochę zdanie, więc tutaj...
Chyba dobrze.
Tak, tak, jak to z kobietami jest, to tak, wiadomo.
Bo jednak jest to gra, całkiem poważnie mówiąc, zespołowa, która powoduje, że no musi być trochę takiej fajnej chemii w drużynie, bo to też prowadzi na podia, prawda? Na te najwyższe miejsca.
Tak, my na boisku się wspieramy i wspieramy się też poza nim, bo drużyną się jest nie tylko na boisku, ale właśnie w każdej jakby sferze, więc bardzo ważna jest atmosfera.
To jeszcze dwa, trzy słowa o naszej rozmówczyni Darii Skorzewskiej. Jeśli chodzi o takie klubowe plany, to co do zrobienia w 2026, oprócz wyzwań reprezentacyjnych?
Teraz zaczęłyśmy rozgrywki na hali. Pierwsze zwycięstwo, pierwszy remis. Na razie jesteśmy w pierwszej tabeli. Tak samo po sezonie trawiastym. Również zajmujemy pierwsze miejsce i chcemy to utrzymać, żeby w tym roku zdobyć Mistrzostwo Polski. I konsekwentnie będziemy do tego dążyć.
No to jeszcze w takim choinkowym okresie dopytam, bo może ta rozmówka będzie też motywacyjna dla dziewczyn, które chciałyby się zająć hokejem na trawie i zdobyć takie szczyty jak Mistrzostwo Świata w twoim przypadku. Jak ty zaczęłaś?
Ja zaczęłam grać w szkole podstawowej na koniec trzeciej...
Gdzie to było?
Na koniec trzeciej klasy szkoły podstawowej w Poznaniu, szkoła numer 85 imienia Kawalerów Maltańskich. Została utworzona klasa o profilu hokeja na trawie i tam właśnie zaczęłam. Później zaczęłam kontynuować grę w Politechnice Poznańskiej i do tego czasu tam gram.
Można połączyć fajnie uprawianie sportu, no profesjonalnego było, nie było, z nauką?
Ja uważam, że można. Chodziłam do normalnego gimnazjum, tak samo liceum, a później na studia, na Politechnikę Poznańską, więc również skończyłam studia niezwiązane ze sportem.
Jaki kierunek?
Budownictwo na Politechnice Poznańskiej.
No to w takim razie budowania formy i kolejnych medali życzę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
W sportowym rytmie.
Prezes Wielkopolskiego Związku Żeglarskiego, pan Maciej Olszewski. Panie prezesie, 2026 rok to będzie rok wyjątkowy dla waszego stowarzyszenia, prawda?
Tak, dla całego żeglarstwa wielkopolskiego, bo my jesteśmy reprezentantem tego środowiska. Będziemy obchodzić stulecie żeglarza wielkopolskiego. Historia zaczęła się od powstania drużyny harcerskiej, drużyny wilków morskich i to właśnie celebrujemy tą datę jako pierwszą zorganizowaną żeglarską organizację na ziemiach wielkopolskich po odzyskaniu niepodległości. Mamy też zaplanowane nie tylko regaty, nie tylko rzeczy, które robimy jakby rutynowo z każdego roku i sprawia nam to ogromną frajdę. Mamy dwa wydarzenia specjalne. Pierwszą to będzie wydanie kroniki stulecia żeglarstwa wielkopolskiego, materiału historycznego, do którego zbieram w tej chwili materiały, informacje z całej Wielkopolski. Również z klubów na przykład w Chodzieży, z klubów konińskich, z klubów, które w tej chwili nie są jakby formalnie naszymi członkami, ale tam też jest żeglarstwo i tam też jest Wielkopolska. I to wydawnictwo ma objąć całe spektrum. Drugim wydarzeniem specjalnym, patrząc w przyszłość, jest organizowany rejs na Pogori dla młodzieży między 15 a 19 roku życia, również z całej Wielkopolski, młodzieży licealnej, która po tym rejsie wróci pełna energii, pełna dobrych wrażeń i będzie dalej to żeglarstwo u siebie w klubach, w środowiskach krzewić. No i oczywiście w listopadzie, 14 listopada, mamy zaplanowaną uroczystą galę i koncert.
Cofnijmy się do 99 roku, czyli do 2025, bo zawsze też to nie był tym razem rok olimpijski. Pamiętamy te fajne występy żeglarzy, czy to windsurfingowców, czy klasycznych żeglarzy na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Teraz największy sukces to medal Mistrzostw Europy Sandry Jankowiak.
No, na olimpiadzie to było 5. miejsce na Fortinerze, więc wcale nie takie złe. Natomiast tak, Sandra Jankowiak teraz dobrze sobie radzi w nowym układzie i też trzymamy kciuki za Szymona Wierzbickiego, który też w mikście pływa na 470. Myślę, że możemy jako środowisko mieć dobre nadzieje na przyszły rok i na dalsze działania tutaj również w tych olimpijskich konkurencjach.
O myślach wiatrów życzymy wielkopolskim żeglarzom w tym roku stulecia wielkopolskiego żeglarstwa. No a jeśli chodzi o koszykarskie horrory, to chyba nie ma lepszych specjalistów niż zawodnicy NEI Basketu Poznań. Prawda, Wojtku?
Chyba tak. Sprawdźmy, czy wiatr w żagle złapali w ostatniej kwarcie koszykarze NEA Basket Poznań w starciu z SKS-em Starogard Gdański. Jeszcze raz Dawid Cytrowski.
Złapali, dogonili rywali i są na prowadzeniu. Dawno na prowadzeniu tutaj nie byli, ale to prowadzenie minimalne, zaledwie jednopunktowe. 61-60, 2 minuty, 2 sekundy do końca tego spotkania i o przerwę poprosił trener Edmonds Valejko. On to teraz będzie rozpisywał te akcje. Tutaj naprawdę każda akcja w tym meczu będzie miała znaczenie. Najdrobniejszy błąd może później decydować o ostatecznym wyniku tego spotkania. W tej czwartej kwarcie absolutnie defensywa to słowo klucz, które zadziałało u poznaniaków, bo potrafią wybijać z rytmu drużynę ze Starogardu Gdańskiego, potrafią uprzykrzać im życie, potrafią dobrze tam zachowywać się w sytuacjach podkoszowych. Gdyby tylko udało się jeszcze dopracować skuteczność w ataku, natomiast tutaj myślę, że też warto podkreślić, że no, jeśli chodzi o szukając takich najsłabszych elementów w drużynie NEI Basketu Poznań, no to skuteczność rzutów wolnych, coś co wydawało się być takim najprostszym koszykarskim elementem. Dzisiaj akurat wygląda tak sobie. Tylko 63% skuteczności rzutów osobistych w drużynie NEI Basketu Poznań. Tylko 12 na 19 prób. No gdyby chociaż ze 2-3 więcej rzuty celne, no to już by ten wynik był troszkę bardziej solidny. Troszkę większa była ta przewaga w samej końcówce. A tak, jeden punkt to tak naprawdę nic. Tutaj jedna akcja może o wszystkim decydować. Zobaczymy za chwilę, jak ta najbliższa akcja w drużynie M-Basketu będzie wyglądała. No to będą właśnie, zdaje się, rzuty osobiste Washingtona, który był tam faulowany. On musi bardzo uważać, on ma 4 faule na swoim koncie, a jego dobra dyspozycja w tej końcówce może być kluczowa. Jaki będzie ten pierwszy rzut? Jest skuteczny James Washington. No i zobaczymy, jak będzie w tej drugiej próbie Amerykanina z numerem 15. Kibice żyją, ale jest też tutaj kilkudziesięcioosobowa grupa fanów ze Starogardu Gdańskiego. Oni jakby nieco bardziej cisi, szczególnie teraz, kiedy Washington trafił także po raz drugi i ta przewaga rośnie 63-60. Kto by się tego spodziewał, w trzeciej kwarcie było w pewnym momencie już minus 10. Wydawało się, że poznaniacy są już na najlepszej drodze do porażki, a teraz będą mieli znowu piłkę, bo faul w ataku, zupełnie gdzieś tam Krajewski był faulowany i będzie piłka dla koszykarzy basketu Poznań. Brawo, brawo, dobrze, kolejne zachowanie w defensywie i z zabocznej linii boiska będą za chwilę rozpoczynać. 63-60. Spoglądam na zegar, no to wszystko będzie tutaj trwało. Tutaj na pewno to spotkanie nie potrwa jeszcze minuty i 51 sekund, ile widzimy na tym zegarze, to na pewno będzie się wszystko przeciągało. Krajewski rusza z piłką do przodu. Poczekajmy, czy ta akcja zakończy się powodzeniem indywidualnie. Stopierzyński rzuca. Ach, piłka odbija się od obręczy i do kosza nie wpada. Minuta 37 do końca tego meczu. Prowadzenie Poznaniaków 63-60.
To podkręcamy emocje, bo będzie teraz o znakomitym pięściarzu Krzysztofie Głowackim. Już w najbliższy piątek w Biskupicach wieczorem spotkanie właśnie z tym byłym mistrzem świata. Szczegóły w rozmowie, którą przygotował ten, który komentuje dzisiaj koszykówkę, czyli Wójt Cytrowski.
W piątek 9 stycznia klub Mistrzowie Wody organizuje w podpoznańskich Biskupicach spotkanie z, można powiedzieć, bokserską legendą, z byłym mistrzem świata Federacji WBO Krzysztofem Główką Głowackim.
Spotkanie coroczne już teraz styczniowe. W zeszłym roku Aleks Koliadych i Wiktor Głazunów mieli okazję u nas przebywać na spotkaniu. W tym roku Krzysztof Główka Głowacki.
Szymon Cybal, założyciel klubu.
A no to jest ciekawa osobistość, ponieważ łączy się mocno z naszą dyscypliną, którą uprawiamy, czyli z Kanadyjkami. Początek historii Krzysztofa był właśnie na Kanadyjce w Wałczu, gdzie pierwsze sportowe ruchy zaczynał właśnie na Kanadyjce, a skończył w boksie i na ringu bokserskim zdobywając Mistrzostwo Świata. Stąd też ta historia pięknie nam się przedstawia i chcemy przedstawić młodym adeptom sportu, młodym dzieciakom i rodzicom z gminy Pobiedziska, z Swarzędz, Kostrzyn, tutaj okolice, żeby przyjechali, zobaczyli Krzysztofa, mogli posłuchać, zadać pytania, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z pasem mistrzowskim, no i też przeprowadzić wspólnie trening. Także myślę, że bardzo fajne miejsce na spotkanie i fajne, motywacyjne spotkanie z początkiem roku 2026.
Tym bardziej, że akurat historia Krzysztofa Głowackiego także myślę, że może gdzieś natchnąć młodych ludzi do tego, że warto walczyć o marzenie, nawet jeżeli jest się skazywanym na porażkę. W 2015 roku Głowackiemu też nie dawał nikt wielkich szans na to, że zostanie mistrzem świata, jednak sensacyjnie pokonał panującego wówczas Niemca Marco Huka. Takie sytuacje, takie historie faktycznie dla młodych ludzi, to może być taki namacalny dowód na to, że warto trochę potu na treningach wylać.
Dokładnie tak, właśnie nie każdy musi być mistrzem świata na papierze. To jest właśnie piękność sportu, że często i gęsto faworyci gdzieś tam zawodzą i to jest fajne, że trzeba marzyć, trzeba wierzyć w siebie i mieć możliwości do tego, żeby uprawiać sport. I dlatego ten sport jest piękny, dlatego warto spotykać się, dlatego warto trenować i słuchać ludzi, którzy właśnie tą drogę przeszli.
Wspominałeś o tym, że przed rokiem spotkanie z Kanadyjkarzami Głazunowem i Koliadychem, w tym roku Krzysztof Głowacki. Faktycznie dzieciakom i także rodzicom te spotkania się podobają. One przynoszą zamierzony efekt. Jaki macie, taki powiedziałbym, feedback ze strony uczestników?
W zeszłym roku na naszym spotkaniu było około 70 osób. Włodarze gminy też chętnie pojawiły się na spotkaniu. Było wiele emocji, było wiele wzruszeń i fajnych wspomnień, więc chłopaki też Kanadyjkarze na aktualnie liderzy wśród Kanadyjkarzy na arenie światowej, jeżeli chodzi o polską kadrę. Pokazali młodzieży, jak ciężką pracą można osiągnąć wynik. No i pokazywali przede wszystkim, co jest najistotniejsze, pokorę i cierpliwość, że trzeba być w sporcie bardzo cierpliwym, żeby osiągnąć wynik. I to jest najważniejsze w tym wszystkim.
Jeszcze raz przypomnijmy, kiedy i gdzie spotkanie z Krzysztofem Głowackim. Bo rozumiem, że spotkanie jest otwarte i każdy może przyjść.
Dokładnie tak. Wstęp jest wolny. 9 styczeń, godzina 17. Spotkanie z Krzysztofem Główką Głowackim w Biskupicach w restauracji 7 Drzew. Serdecznie zapraszam.
My również zapraszamy. Wymiana ciosów dzisiaj także w hali przy drodze Dębińskiej. Enea Basket Poznań kontra SKS Starogard Gdański. Ostatnie sekundy tego spotkania. Dawid Cytrowski.
Ależ to wszystko się zmienia, ależ tutaj jak w kalejdoskopie to prowadzenie przechodzi z rąk do rąk. Było 63 do 60 dla poznaniaków. No i od razu niestety seria 5 punktów z rzędu straconych i teraz trzeba gonić wynik, bo to drużyna SKS-u na prowadzeniu 65 do 63. O przerwę poprosił trener Walejko, ale koszykarze już wracają. Już się ten czas skończył. 38 sekund do końca tego spotkania. I kto tych błędów mniej popełni? Kto będzie skuteczniejszy? Jest w drużynie z Poznania na parkiecie m.in. Stopierzyński, jest Samsonowicz, jest także Tankowski. Nie ma Washingtona, no ale trzeba sobie bez niego radzić. I co? I niestety stracili piłkę koszykarze z Poznania. Błąd tutaj przy wyprowadzaniu jej z zabocznej linii. W jakże prosty sposób być może teraz stracili szansę. No nie chcę tego powiedzieć zbyt szybko, że stracili szansę na zwycięstwo w tym meczu. No ale niestety w taki sposób tutaj Stankowski podawał niedokładnie. I teraz od razu proporcje głośności, jeśli chodzi o kibiców dopingujących, się odwróciły, bo od razu było słychać tę kilkudziesięcioosobową grupę kibiców ze Starogardu Gdańskiego. Jeszcze tam narada sędziów, bo duże zamieszanie się tutaj teraz zrobiło. Jeszcze trójka arbitrów tam wymienia się jakimiś uwagami. Jeden z nich teraz podchodzi do stolikowego. Naprawdę olbrzymie zamieszanie. 38, niespełna 39 sekund do końcowej syreny. 63-65. Dwa punkty straty, ale z zabocznej linii to goście będą rozpoczynać. Już tam DeMonte Buckingham. On chwilę temu popisał się akcją 2+1, która dała to prowadzenie drużynie SKS-u, bo najpierw był faulowany, zdążył rzucić, weszła ta piłka, wślizgnęła się w zasadzie do tej okrągłej obręczy, no a później podwyższył jeszcze także celnym rzutem osobistym. W dalszym ciągu ten mecz niewznowiony. W dalszym ciągu mamy na zegarze 39 sekund, no i tak naprawdę chyba nikt na trybunach teraz jeszcze dokładnie nie wie, o co chodzi, dlaczego tak długo to trwa, dlaczego tutaj w tym momencie sędziowie ze stolikowymi tak długo to wyjaśniają, no ale ostatecznie chyba wreszcie doszli do jakichś tam wniosków, no ale te najważniejsze decyzje zmienione nie zostały. Jeszcze mamy syrenę, no naprawdę wszyscy tutaj spoglądamy się po sobie, kibice zupełnie zdezorientowani, chyba tam jakiś błąd jeszcze u sędziów stolikowych. Jeden z zawodników drużyny ze SKS-u faktycznie teraz jeden z zawodników stara się uzyskać jakieś wskazówki od sędziego, bo teraz on podbiega do ławki rezerwowych. Jakieś tam wyjaśnienia także z trenerem Darko Radulowiczem, więc naprawdę ciężko stwierdzić, do czego teraz przyczepił się w drużynie SKS-u zespół sędziowski. Był tam chwilę wcześniej błąd 5 sekund w drużynie z Poznania, o tym mówiłem, dlatego też poznaniacy stracili piłkę, no ale teraz jeszcze to sędziowie czegoś się dopatrzyli. No i w międzyczasie o czas poprosił trener Darko Radulowicz. On jeszcze będzie teraz rozpisywał tę najbliższą akcję w drużynie SKS-u. A zatem no, tak chronologicznie podsumowując, miejmy nadzieję, że to spotkanie zakończy się przed upływem czasu naszej audycji, ale pewności nie ma, bo przecież wynik jest tutaj, można powiedzieć, na styk. Czy tutaj nie będzie dogrywki? No zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Na razie zawodnicy zbiegli do ławek rezerwowych. W zasadzie jedni i drudzy otoczyli swoich szkoleniowców i zarówno trener Walejko, jak i trener Radulowicz gdzieś tam rozpisują to wszystko na tych plastikowych tablicach. Trener Walejko tym markerem coś tam pokazywał wyraźnie w takiej rozmowie z Mikołajem Stopierzyńskim, tam także James Washington. Tak jak mówiłem, Washington 4 faule, ale teraz już nikt na to nie patrzy. Amerykanin musi dać coś ekstra, musi coś wymyślić w ciągu tych ostatnich sekund. Ma na razie 17 punktów na swoim koncie. No to wracamy. Miejmy nadzieję, że teraz ten mecz już zostanie wznowiony. Tak jak mówiłem, za boczną linią boiska DeMonte Buckingham. Blisko przy nim ustawiony jest Mikołaj Stopierzyński. No i wyprowadzają tę akcję koszykarze SKS-u. Wybronić i potem ruszyć z szybkim atakiem. Ten szybki atak w drużynie z Poznania dzisiaj całkiem nie najgorszy. 19 punktów zdobyli właśnie po takich przechwytach i próbie szybkiego atakowania. Ale teraz defensywa musi solidnie popracować. Buckingham czaruje tam zza obwodu. Będzie rzucał za trzy. Rzuca i trafił. I trafił Buckingham. i jest 68-63. W takiej sytuacji DeMonte Buckingham z jakże trudnej pozycji, ale poczarował tam trochę, zrobił taki zwód, zmylił obrońcę, balans ciała, no i skuteczna trójka. I to już jest, drodzy Państwo, 5 punktów do odrobienia i 13 sekund, ledwie 13 sekund mają poznaniacy. To jest oczywiście do zrobienia, nie takie cuda widzieliśmy, ale no właśnie, to musiał być koszykarski rzut. I jest trójka skuteczna, tylko czy ten rzut będzie zaliczony? To Michał Samsonowicz, ale wydaje mi się, że nie, że to było już po gwizdku i sędziowie tego rzutu skutecznego Samsonowicza nie uznają. A zatem wydaje się, że będzie bardzo, bardzo trudna sytuacja poznaniaków. I jeszcze seria zmian. Jeszcze walczy trener Walejko, wprowadzając między innymi Rosińskiego, wprowadzając także na plac gry Bartosza Mońkę. Schodzi Washington, schodzi Stopierzyński. No ewidentnie podwyższony skład. Wszedł także Jan Nowicki z numerem 7. Jego dzisiaj na placu gry nie oglądaliśmy. No ale tutaj naprawdę będzie bardzo, bardzo ciężko o to, żeby jeszcze to zwycięstwo wywalczyć. Jest akcja SKS-u, 8 sekund do końca i już chyba nic z tego nie będzie. 68-63. Jeszcze mamy grę wstrzymaną. Jeszcze był rzut już po gwizdku. No ale już w zasadzie sobie dziękują jedni i drudzy kibice. Opuszczają trybuny. Choć to spotkanie de facto jeszcze trwa, bo zegar wstrzymany. 4 sekundy, 0,01 do końca. Był tam faul. I będzie na linii rzutów osobistych stanie za chwilę Sebastian Kowalczyk. To najskuteczniejszy zawodnik drużyny SKS-u. Pierwszy celny, 69-63. No i za chwilę, jeśli trafi, to prawdopodobnie ustali też wynik tego spotkania, bo wydaje mi się, że poznaniacy już po prostu z kolejną akcją nie ruszą i zawodnicy za to spotkanie będą sobie dziękować. Trafił, a zatem, drodzy Państwo, 70-63. Ale chyba zbyt szybko to powiedziałem, bo jeszcze o przerwę poprosił trener Walejko. To jest jeszcze 7 punktów, 4 sekundy. No nie chce mi się wierzyć, żeby tutaj cokolwiek mogło się zmienić. Żeby tutaj jakaś nieprawdopodobna seria przydarzyła się poznaniakom w ciągu tych 4 sekund. Ale trzeba wierzyć do końca. Wierzy do końca trener Walejko. Co by musiało się tutaj wydarzyć? Akcja 3+1 to 4 punkty. Ewentualnie próba niecelnego rzutu. Tu osobistego, wtedy zbiórka, jeszcze wycofanie na obwód, kolejna trójka. No to naprawdę brzmi już trochę jak takie koszykarskie science fiction, bo to dałoby 6 punktów, a jest przecież 7 do odrobienia. No naprawdę nie wiem jaki tutaj scenariusz musiałby wymyślić łotewski szkoleniowiec drużyny z Poznania. No ale ten czas już się kończy, 70-63. No kibice tak zatrzymali się w drzwiach, bo tutaj spora część kibiców już zaczęła opuszczać trybuny w momencie, kiedy był tam faul, kiedy Kowalczyk rzucał te osobiste. Już zdążyłem powiedzieć, że to spotkanie za chwilę się zakończy. Nie chciało mi się wierzyć, że jeszcze będą starać się walczyć koszykarze z Poznania. No a tutaj kibice, ci, którzy też zwątpili, no jeszcze pewnie będą starali się to wszystko obserwować. Jeszcze ta gra nie jest wznowiona. Jeszcze tam będziemy musieli czekać. Spójrzę na to, jak to wygląda, jeśli chodzi o dorobek indywidualny. Tak jak mówiłem, Washington dzisiaj 17 punktów na swoim koncie. 12 dołożył Samsonowicz, 12 także Patryk Stankowski i 12 Mikołaj Stopierzyński. Natomiast jeśli chodzi o ekipę SKS-u, Starogard Gdański, tak jak wspomniałem, Sebastian Kowalczyk najskuteczniejszy, 15 punktów na swoim koncie, ale całe grono zawodników z dorobkiem około 8-9 punktów. No i to ostatecznie prawdopodobnie da to zwycięstwo SKS-owi Starogard Gdański. Wreszcie koszykarze wrócili na parkiet, żeby dograć te ostatnie sekundy. 4 sekundy i 0,1 do zakończenia tego meczu. No i co wymyślą? Jakie będzie pomysł? Jest Stankowski, rzut za 3, niecelny. Jest zbiórka. Jest wreszcie ostatnia syrena. Nie było zmiany wyników tej ostatniej akcji. Nie wiem, czy było sens tak długo to przedłużać, ale ostatecznie poznaniacy niestety przegrali 63-70. Pierwsza porażka trenera Walejki, odkąd objął drużynę z Poznania. No ale dzisiaj poznaniacy faworytami nie byli i w dalszym ciągu będą musieli walczyć o te play-offy. Dzisiaj z SKS-em porażka 63-70.
o czym opowiadał Dawid Cytrowski. Dziękujemy serdecznie za tę gorącą relację. Za 3 minuty godzina 20. Zapraszamy na kolejne sportowe transmisje i audycje na antenie Radia Poznań, naszej miejskiej stacji MC Radia, bo właśnie w MC Radiu we wtorek od 18 mecz koszykarskiej ekstraklasy pani z poznańskiego Piotrowa, Enea ZS Politechnika Poznań kontra Energa Toruń. Też we wtorek, ale na dużej antenie, czyli w Radiu Poznań od 19.15. Pierwsze tegoroczne wydanie audycji na żywo Sportowa Arena. Jak zwykle, jak co roku, wjeżdżamy z piskiem opon, bo gośćmi będą przedstawiciele Automobil Klubu Wielkopolski z prezesem Bartoszem Bielińskim. Polecamy tę audycję, przypominając najważniejsze sportowe informacje tej pierwszej w 2026 roku niedzieli.
Smutek w Poznaniu, koszykarska radość w Lesznie, bowiem Nowy Meks Polonia 1912 wygrała dzisiaj na wyjeździe w innym pierwszoligowym boju z AZS-em Politechniką Opolską 83-76 w ekstraklasie szczypiornistek. Enea MKS Gniezno przegrał w Lubinie z Zagłębiem 37-45. A co na świecie? Japończyk Ren Nikaido wygrał w Innsbrucku trzeci konkurs narciarskiego turnieju czterech skoczni. Drugie miejsce zajął prowadzący w imprezie i Pucharze Świata Słoweniec Domen Prewc. Najlepszy z Polaków Kacper Tomasiak wywalczył 8. lokatę.
A na radiowej belce za szybą zasiada już Ewa Mikołajewska, która zaprosi Państwa na klasykę muzyczną. My szybciuteńko uciekamy z radiowego studia, dziękując za pierwsze w tym roku wydanie audycji w sportowym rytmie. Program zrealizował Paweł Kretkowski, a Państwu kłaniają się sprzed mikrofonów
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczyk. Dziękujemy.